eksperta.
Dzień dobry, witamy. 17 minut po 12. Pani Wioleta Wełnicka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Michał Wozikowski.
Dzień dobry.
Pan Mariusz Gotowicz.
Też jestem. Dzień dobry.
Ewa Kurzawa i doradcy podatkowi.
Witamy panią.
Witam, witam. Kłaniam się pięknie i witam też naszych słuchaczy, czekając na telefony i pytania dotyczące podatków wszelkich. Od spadków, od darowizn, od umów kupna, sprzedaży oraz takich, których nawet państwo jako doradcy nie są w stanie czasami...
To zająknięcie, aha, pani tak, redaktor, ja przejmę inicjatywę na antenie. Tak, zaskoczyłem panią audycją.
Podatek od rodzinnego majątku.
Artykułem. Mhm.
To nowy podatek?
Nie, to jest ciągle ten sam podatek, to chodzi o rzeczy ruchome, jeżeli ktoś sprzedaje, ale to za chwilę może...
Może to nasi słuchacze wywołają.
Tak jest, tak? Mówimy o tym podatku, który dotyczy na przykład sprzedawania samochodów używanych albo ewentualnie jakiegoś, nie wiem, ktoś ma coś w domu podwójnego, dwa namioty, o teraz takie wakacyjne jeszcze klimaty, mm-hmm, albo dwa kajaki, bo idąc tutaj do państwa, do rozgłośni, do państwa, do słuchaczy, tak, żebyśmy mogli tutaj porozmawiać. Rozmawialiśmy akurat o kajakach. No, taka
no ale
gdyby temat.
Ktoś chciał sprzedać jeden rower i kupić drugi, to czy od sprzedaży takiego roweru też trzeba
sprzedać? Jeżeli sprzedał z zyskiem. No załóżmy tak, pojechał sobie do salonu rowerowego, kupił rower za, rzucam jakąś kwotą przykładową, za 1000 zł, wrócił do domu i w tym czasie się okazało, że żona zrobiła prezent mężowi, też mu kupiła podobny rower za 1000 zł. No mówi, no dobra, to sprzedam na Allegro, poszedł za 1200, nie jeździł 6 miesięcy, nie ma żadnych dowodów na to, że używał ten rower, no to proszę państwa, od tych 200 zł to podatek jak nic, nie mówiąc, że tu się możemy narazić jeszcze na zarzut, że jesteśmy przedsiębiorcą, bo akurat w tym roku sprzedaliśmy
trzy takie rowery,
no rower stacjonarny, do tego ktoś miał nadmiar opon. Ja trochę tak żartuję, żeby tak to rozruszać nasz temat, ale tak to może być. No, tak samo jest z samochodami, z innymi ruchomościami, z meblami. Ktoś ma za dużo krzeseł, krzesła sprzedaje, ale też kupuje, zrobił to na Allegro. Urząd Skarbowy, są wyspecjalizowane cały czas, proszę państwa, istnieją wyspecjalizowane komórki w tej chwili w urzędach celno-skarbowych, czyli w dawnych urzędach kontroli skarbowej, które monitorują naszą aktywność w internecie, monitorują nasze różne zachowania.
Aktywność takie handlową.
Oczywiście, tak. To nie, że ktoś wstawia zdjęcia na Facebooku.
No ale z drugiej strony, jeżeli zaczynamy się trudzić...
Chociaż
takim,
też czasami na to zwracają
też, i też
uwagę,
coś państwu za chwilę powiem,
ale
o
jeżeli zaczynamy się trudnić takim nieoficjalnym handlem, wydaje nam się, że to gdzieś umknie. No to,
nie umknie.
No nie, jeżeli kupujemy, sprzedajemy, handlujemy, to podatek należy zapłacić. Ja tylko przypomnę numer telefonu naszym słuchaczom 52 345 50 90. Tak, panie Mariuszu?
I teraz moja obietnica. Proszę państwa, pewnego pięknego dnia przychodzi do naszej kancelarii klient, no i zaczyna opowieść i mówi tak, a bo jego sympatyczna partnerka, jego dziewczyna to umieściła na właśnie Facebooku, że tam coś robi, no upiększa, no nie mogę za bardzo szczegółów podawać, żeby ani te osoby nie kojarzyły, a tym bardziej organy podatkowe. Jesteśmy objęci tajemnicą zawodową, taką ustawową tajemnicą, no więc opowiada mi, no i Urząd Skarbowy zaprosił tą dziewczynę do siebie. Ogłosiła się, w zasadzie trudno, że się ogłosiła, no umieściła taką stronę, że coś tam robi na Facebooku i podała nazwę, swoje imię, nazwisko i tak ją urząd namierzył, proszę państwa. No na szczęście wyszło to bezboleśnie, bo to był początek i tak naprawdę jeszcze tej jakby sprzedaży w cudzysłowie, czy tam tych usług za dużo nie było, no ale może się okazać, że są dowody na to, że było więcej takiej sprzedaży i proszę państwa, no nie na Allegro,
ale
nie na jakiś portalach.
Co do zasady, no jeżeli coś produkujemy, robimy, obojętnie.
To się liczmy z podatkami, tak
no
jest.
No właśnie,
tak
jest. Bo takie jest prawo.
Prawo jest właśnie takie, że płacimy podatki dochodowe albo podatek VAT-owski od naszej aktywności. Powinniśmy mieć świadomość tego, że no nie wszystko, co nam się wydaje, że jest to prywatna strefa życia, jest wolne od podatku, że w większości przypadkach podatek wystąpi. Przecież ciągle o tym opowiadamy, że podatek jest wszędzie, za każdym rogiem stoi jakiś fiskusik albo mały skarbczyk i tam patrzy, naszą aktywność ogląda, że po śmierci też występują podatki, że mamy podatki od spadków, że mamy podatki od darowizn, podatki majątkowe, o którym tutaj pokazałem pani kawałek artykułu. Mamy podatki związane ze sprzedażą mieszkań, prawda? Już nie mówiąc o naszych dochodach. Nie mówiąc o tym nawet, że możemy zapłacić podatek od prostego zbierania jagód czy runa leśnego, bo poprosiliśmy sąsiada, bo są sąsiad nam dał swoją kobiałkę i mówi, wiesz, to sprzedaj, jak tam przy tej drodze będziesz stał. No już jesteśmy handlowcem, tak? I już mamy podatek.
Wkraczamy w temat produktów sezonowych, pracy sezonowej. To może z tą pracą najpierw sezonową, pani Violetto.
Tak, no to praca sezonowa, oczywiście przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu, jeżeli są świadczone przepraszam, w Polsce, to tutaj no, przede wszystkim będą dotyczyły przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jest to umowa zlecenie, no to zleceniodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Tak zwane umowy zlecenie o niskiej wartości, to mamy też tutaj też potrąconą tą zaliczkę na podatek dochodowy. Ryczałtowy to są te umowy takie do 200 zł. Przy tych umowach właśnie po zakończonym roku podatkowym nie musimy już rozliczać się z Urzędem Skarbowym i wykazywać tych dochodów z tego
niezależnie
tytułu.
Niezależnie od tego, ile takich umów było?
Znaczy to jest z tytułu znaczy niezależnie od tego, ile umów, ale z tytułu jednej umowy no, nie może być wynagrodzenie wyższe niż 200 zł, nie? Ale to oczywiście zależy od, powiedzmy, okoliczności. To są no, rzadziej spotykane takie umowy z uwagi na właśnie tą taką niewielką wartość, bo tutaj i tak występuje podatek dochodowy, one nie są zwolnione z podatku, tylko tyle, że po zakończonym roku podatkowym nie należy tych dochodów z tytułu tej umowy doliczać do zeznania podatkowego. Inne na przykład takie aktywności, które są, powiedzmy, świadczone na podstawie umów zlecenie, one oczywiście podlegają opodatkowaniu. Tutaj to zleceniodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy i przekazuje osobie, która otrzymuje to wynagrodzenie kwoty netto. Mamy telefon, ale do tego tematu jeszcze proponowałabym wrócić.
Powrócimy, ale nie chcę już naszego słuchacza albo słuchaczki za długo tutaj w niepewności trzymać. Dzień dobry, Polskie Radio. Dzień dobry.
Ja się chciałem dowiedzieć takich rzeczy. Jestem w trakcie sprzedaży mieszkania za granicą i w tym czasie również sprowadzamy się do Polski. Czy moim obowiązkiem jest poinformowanie Urzędu Skarbowego o gotówce, która płynie mi za mieszkanie, które było za granicą?
Znaczy, o gotówce nie, bo rozumiem, że będzie przelew bankowy i za pośrednictwem rachunku bankowego dokonany zostanie transfer pieniędzy.
Tak. Do polskiego banku.
Jeżeli są to kwoty wyższe, to i tak zostanie to w systemie bankowym odnotowane i zgłoszone, ale pan jako tako nie ma takiego obowiązku zgłoszenia transferu gotówki.
Czyli jakby nie muszę od tego w Polsce płacić podatki, tak? Od sprzedaży za granicą mieszkania.
A w jakim to jest kraju?
W Anglii.
Znaczy, należałoby tutaj jeszcze ewentualnie zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i sprawdzić, bo w niektórych umowach są takie zapisy, że jeżeli nieruchomość jest sprzedawana za granicą, na przykład w Australii, niedawno sprawdzałam taki temat, to w takiej sytuacji te dochody z tytułu zysku ze sprzedaży nieruchomości, one powinny być wykazane w Polsce. Z tego, co pamiętam, w przypadku Anglii tak nie jest i nie powinien pan tego wykazywać, ale jeżeli ma pan tą nieruchomość krócej niż 5 lat, to no, lepiej, żeby się upewnić i zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i sprawdzić, jak należy tutaj, znaczy, czy należy deklarować zbycie tej nieruchomości.
No, ona była kupiona akurat w styczniu 2012, czyli już jest więcej.
A jeżeli chodzi o rezydencję podatkową, to na ten moment, w którym pan pyta i
Jeszcze jestem w Anglii rezydentem.
Czyli właściwie jest pan obywatelem polskim, ale rezydentem angielskim, tak? I wszelkie aktywności, to jeżeli pan występuje jako rezydent innego kraju, no to pana dotyczą obowiązki w tamtym kraju, w którym pan teraz występuje. Bo ja myślałam, że jest pan rezydentem Polski i dlatego pan tutaj sprzedaje tą nieruchomość.
Nie, jestem w trakcie po prostu przenoszenia się do Polski i tak się zastanawiam.
Ale na ten moment, na moment sprzedaży tego mieszkania posiada pan rezydencję podatkową w Anglii.
Tak.
No to należy spojrzeć czy sprawdzić według przepisów prawa brytyjskiego.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia. Kolejny telefon, dzień dobry, Radio PIK, halo. O, proszę o przyciszenie. Halo?
Halo, dzień dobry.
Proszę o przyciszenie radia, koniecznie, tak, bo...
Tak, już teraz słyszymy się?
O, tak, bardzo dobrze, słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Moja wnuczka sprzedaje na Allegro, proszę pani, używane rzeczy po dziecku, które wyrosło, a rzeczy są niezniszczone. Czy też będzie płacić podatek?
Czy jeżeli te rzeczy są w posiadaniu przez więcej niż 6 miesięcy,
a na pewno są,
podejrzewam, że są, to tutaj żadnego podatku w tej sytuacji nie będzie.
Dobrze,
tylko, że jakby kwestia wykazania tego, czy to na pewno są rzeczy, które należą do pani wnuczki, tak? Czy na przykład, powiedzmy, nie jest tak, że ona gdzieś tam skupuje od innych mam, może zaprzyjaźnionych, albo dostaje i wtedy ma nadmiar tych rzeczy i je wystawia, bo tutaj Urząd Skarbowy może to potraktować jako działalność gospodarczą.
Ale jeżeli to jest tak po prostu po jednym dziecku, a są przecież takie ogłoszenia, rzeczywiście całe takie torby.
Tak jest. I nie jest 15 jednolitych śpioszków i 15 jednolitych kubraczków, tak? No to wtedy... To nie chodzi o 15, tylko dużo, tak?
Rozumiem.
Bo rozmiarówka od X do L, tak.
Używane po dziecku, własnym, rodzonym. Dobrze. Tak. Podatku nie będzie. Dziękujemy pięknie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90. Tak jak pani Violetta mówiła o tym podatku od pracy sezonowej.
Tak, ja tylko chciałabym jeszcze coś zaakcentować, bo nie skończyłam, ale chciałam też przekazać, że tutaj mówiłam o umowie zlecenie, czyli o takim, powiedzmy, sformalizowanym stosunku, ale nawet jeżeli jest tak, że zarobimy, powiedzmy, pieniądze z tytułu takiej pracy sezonowej, a nie mamy umowy i nie spodziewamy się tutaj tego, że będziemy mieli jakąś informację od pracodawcy, to i tak ten przychód musimy wykazać, ale mamy telefon.
Tak jest, kolejny. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry pani. Takie pytanie. Ja bym chciała sprzedać łóżko małżeńskie, ponieważ mąż 3 lata temu zmarł, a to łóżko mam bodajże 10 lat. Nie jest niepotrzebne takie duże. Jeśli teraz mi się taki klient, takiego klienta, tak, to ja będę musiała za takie łóżko też zapłacić podatek, bo nie wiem, to łóżko gdzieś może za 500 zł sprzedam z materacami, ono jest w bardzo dobrym stanie. I teraz jakbym miała się zachować?
Nie musi pani, znaczy jakby od końca, tak? Nie wystąpi tutaj żaden podatek z uwagi na to, że jest pani w posiadaniu tego łóżka ponad 6 miesięcy, więc może pani spokojnie sprzedawać i żadnego podatku dochodowego nie będzie, nie musi pani tego nigdzie deklarować. Prawda? Znaczy wartość ma wpływ na podatek od czynności cywilnoprawnych po tej drugiej stronie, więc nawet
jeżeli powiedzmy...
Nie dotyczy pani, ale gdyby na przykład ktoś chciał od pani rachunek, z którego będzie, znaczy który będzie dokumentował tą właśnie transakcję, rachunek, czy powiedzmy taką umowę, potwierdzenie, to po tej drugiej stronie, właśnie po stronie kupującego nie wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych, bo jest to rzecz, która wartość ma być poniżej 1000 zł.
Tak.
Czyli nic nie musi pani robić i nigdzie nie musi pani zgłaszać. Może pani spokojnie sprzedawać.
Dziękujemy.
Dobrze, dziękuję uprzejmie.
Bardzo proszę,
dziękuję,
usłyszenia również. Wracając do tej pracy sezonowej, bo umowy to jedna rzecz, ale na skutek takiej pracy sezonowej niektórzy mogą stracić ulgi podatkowe, panie Michale.
Tak. Ulgi podatkowe tutaj szczególnie mogą stracić rodzice, jeżeli
dzieci wykażą się inicjatywą i kreatywnością.
Wykażą się inicjatywą
i
jeszcze
bardzo dobrze.
Uzyskają dochody, które przekroczą kwotę 3089 zł przez cały rok 2017, może się okazać tutaj, że rodzice tracą prawo do ulgi. Jeżeli by się tak zdarzyło, że rodzice na przykład wychowują dwójkę dzieci, to jedno dziecko starsze, załóżmy tutaj, ma dochody powyżej kwoty 3089 zł, rodzice tracą prawo do ulgi na to dziecko, ale w przypadku korzystania ulgi z tego młodszego dziecka, czy na to młodsze dziecko, są traktowani tak, jakby wychowywali tylko jedno, a tu już są limity dochodowe.
Dyżur eksperta. Dzień dobry, Polskie Radio PIK, w studiu doradcy podatkowi. Czekają na państwa pytania. Halo?
Halo.
Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam się dowiedzieć, czy jeżeli podarujemy wnuczce dom, będzie ona musiała zapłacić podatek i w jakiej wysokości?
Nie, jeżeli chodzi o umowę darowizny, to oczywiście musi być to umowa w formie aktu notarialnego,
tak,
i ta umowa na rzecz, znaczy i ta darowizna na rzecz wnuczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wszelkie czynności w tym zakresie będzie załatwiał w imieniu wnuczki notariusz.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Ale jeszcze teraz ja dodam, jeżeli pani chwilkę posłucha, że warto byłoby wnuczce przekazać, jeżeli jest oczywiście to osoba pełnoletnia, taką informację, żeby po tej darowiźnie, po jakimś tam czasie, miesiąca, dwóch, może trzech, ale nie za długo, udała się do Urzędu Skarbowego i uzyskała zaświadczenie, że ma wszystkie sprawy, jeśli chodzi o tą darowiznę, uregulowane pod względem podatkowym. Naczelnik dla niej właściwego Urzędu Skarbowego wyda takie zaświadczenie, gdzie napisze, że w związku na przykład przykład ze zwolnieniem podatkowym ta sprawa jest już tutaj uregulowana i to zaświadczenie potem dopiąć prosiłbym do aktu notarialnego i trzymać po wsze czasy, bo jakby nie daj tutaj jakichś problemów się pojawiły, to wtedy mamy kwit, który urzędnik wydał w danym czasie, w danym momencie, w danym stanie prawnym, bo wiecie państwo, bywa, że się po latach coś zmienia, tak?
Chwileczkę, bo już drugi telefon.
Rozumiem, tylko chodzi jeszcze o to, czy w urzędzie skarbowym, w którym znajduje się budynek, czy w urzędzie skarbowym, w
dla
którym
podatnika
jest zameldowana.
Dla pani wnuczki.
W tym urzędzie,
zameldowana,
tak?
No wszystkie, wszystkie obowiązki podatkowe są związane z miejscem zamieszkania.
Także i to chodzi o miejsce zamieszkania wnuczki.
W innym powiecie jest
to miejsce zamieszkania
budynek,
wnuczki,
który chcemy podarować, a w innym powiecie mieszka wnuczka.
To tam, gdzie jest, tak, panie Mariuszu,
tak
objęta
jest,
obowiązkiem podatkowym.
Tak jest.
Tak?
Dobrze.
Ale sprawdzimy w razie czego, dobrze, bo tu widzę, kolega ma wątpliwości. To...
Dziękujemy. Kolejny telefon. Dzień dobry, Radio PIK.
Halo, halo.
Tak, słuchamy.
Halo?
Tak, słyszymy panią.
Dzień dobry, pani Barbara z tej strony. Proszę panią, ja mam takie zapytanie. Ja mam ponad 70 lat i tam korzystam z różnych leków, które mi zapisują lekarze. Jest ponoć taka opcja, że ponad 100 zł miesięcznie, ponad tą kwotę, można odliczyć sobie od podatku.
Jest taka opcja pod pewnymi warunkami.
Jest taka możliwość, tak?
Właśnie chciałam się zapytać, jakie tam warunki obowiązują.
Tak, jest taka możliwość i tylko tutaj może sprostuję, że można sobie odliczyć, ale od dochodu, nie od podatku, a jest to różnica, że nie otrzymujemy całej nadwyżki ponad kwotę 100 zł, tylko przeważnie jest to 18%, jeżeli dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym.
Tak.
Ale żeby móc w ogóle skorzystać z takiej ulgi, to musi pani posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To jest pierwsze. I jeżeli pani posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, no to lekarz specjalista musi zalecić, że musi pani stosować leki na stałe lub czasowo. I wtedy dopiero, jak pani dokonuje zakupu na przykład w aptece leków, bierze pani na swoje imię i nazwisko fakturę i na podstawie tego dokumentu nadwyżkę ponad 100 zł w danym miesiącu odlicza pani od dochodu.
I te leki muszą dotyczyć pani tej niepełnosprawności.
Lekarz specjalista, tak? Tutaj wskazuje, że leki te mają być stosowane na stałe lub czasowo.
Proszę panią, a jak na przykład ja mam lekarz specjalista, jest na przykład kardiolog, potem jest urolog, to od każdego muszę mieć, a mam orzeczenie o niepełnosprawności od kardiologa. To na przykład od urologa i od endokrynologa już nie mogę tych leków odliczać?
Raczej nie, pani Violetto, tylko...
Czy ja skłaniałabym się ku temu, że powinna mieć pani taką możliwość, bo dlatego, że to lekarz specjalista zaleca stosowanie leków. Może być czasami, powiedzmy, tak, wątpliwość, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, która jest wskazana w dokumencie, ale w przepisach jest wskazane, że to lekarz właśnie specjalista ma zalecić te leki, a nie, że lekarz specjalista w związku z taką, powiedzmy, niepełnosprawnością. Także ja jednak skłaniałabym się ku temu, że można sobie zakup tych leków odliczyć.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Pomimo tego, pani Violetto, że to orzeczenie jest rzeczywiście związane z chorobami kardiologicznymi, nie zakwestionuje tego urząd?
Znaczy według mnie nie powinien.
Nie powinien. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Ej, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pani, ja mam takie pytanie. Z żoną jesteśmy oboje na emeryturze i mojej emerytury żyjemy na co dzień, a tą żonę odkładamy na konto. I teraz chcemy zmienić samochód. I czy mogłaby żona na mnie to przelać, bo będzie rejestrowany tylko na mnie.
Ale macie państwo wspólność majątkową, tak?
Tak, tak.
Tak, no to jak najbardziej. To są państwa wspólne pieniądze. Czy one są na jednym koncie, na koncie jednego małżonka, drugiego, czy na koncie wspólnym, czy gdzieś są może schowane w szafie, to i tak, to są państwa wspólne pieniądze i czy zostaną przelane na pana rachunek bankowy i pan dokona zakupu, czy dokonacie państwo wspólnie, to i tak są wspólne pieniądze.
To nie ma problemu z tym, tak? Rozumiem.
Nie ma.
Nie.
Można spokojnie kupować.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję, do widzenia.
Proszę bardzo, do usłyszenia.
I kolejny telefon. Dzień dobry, Radio PIK.
Halo, dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Z tej strony. Przymierzam się do zbycia udziału w przedsiębiorstwie. No, będzie tego trochę i w związku z tym zastanawiam się, jak to wpłynie na ulgę na dziecko, bo ja zwykle, jeżeli zbywam udziały w przedsiębiorstwie, to rozliczam się indywidualnie. Znaczy, jesteśmy z rodziną, jesteśmy z małżonką, wspólnotą, natomiast ten PIT, na którym się odlicza podatek od zbycia udziałów, jest tylko na mnie. Jego nie wliczam do tego PIT-u 37. I chciałem zapytać, jak to wpłynie na ulgę na dziecko, czy wtedy można tylko na żonę?
Pan Michał tutaj...
Nasz specjalista od ulgi.
Tak, już mówię.
Zastanawia,
czyli tak, za te dochody, które bierzemy pod uwagę przy wliczeniu tego limitu, tak? Bo rozumiem, że o to tutaj wchodzi.
Tak, to dość wysoka kwota będzie tam.
To za te dochody bierzemy sumę wszystkich dochodów obojga rodziców, które są z takich źródeł, jak z tytułu zarobkowania, czyli te, które są podatkowane skalą podatkową, czyli tutaj mamy 18 bądź 32%, podatkiem liniowym, tak. Również jeżeli tutaj się rozlicza pan jakby z działalności gospodarczej na PIT-ie 36L, oraz dochody ze zbycia akcji, udziału w spółkach i pochodnych papierów wartościowych, które będzie pan wykazywał na PIT-ie 38.
Czyli jednorazowo w tym roku byśmy stracili tą ulgę, najprawdopodobniej.
Tak, jeżeli tutaj państwo wychowujecie jedno dziecko i łączne dochody przekroczą tutaj tę kwotę 112 tysięcy złotych, to państwo stracicie na ten moment prawo do tej ulgi.
Ale to jest jednorazowe, znaczy, że jak powiem, przed jednorazowej transakcji, tylko w tym danym roku podatkowym.
W danym roku podatkowym. Jeżeli w kolejnym roku, jeżeli przepisy nie ulegną żadnym zmianom albo modyfikacjom, będzie taki sam stan prawny i te dochody państwa łączne będą poniżej 112 tysięcy złotych, to będą państwo mieli prawo do skorzystania z ulgi.
Dobrze,
dziękujemy pięknie.
Proszę bardzo.
Do usłyszenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pani, mam takie pytanie. Mam działkę rok i chcę ją sprzedać, czy ja będę musiał odprowadzić podatek od sprzedaży?
Czy to są rodzinne ogródki działkowe?
Tak,
to
jest rodzinne
ogródki działkowe.
Tak, ROT. Znaczy, jeżeli ma pan prawo do tej działki dłużej niż 6 miesięcy, to w przypadku sprzedaży nie musi pan tego deklarować, wykazywać i płacić podatku.
No 35 lat już mam tą działkę.
No to spokojnie może pan sprzedawać i... nie musi pan zapłacić podatku.
Aha, nie można, ale do Urzędu Skarbowego trzeba zgłosić,
nie,
tak?
Nic pan nie zgłasza. Pan nic nie zgłasza jako sprzedający. Aha.
No dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry, ja się dzwoniłam do audycji.
Tak,
tutaj,
podatki, doradcy podatkowi odpowiadają na państwa pytania.
Chciałam tylko sprostować odnośnie tego podatku od darowizny. Tutaj jeżeli chodzi o podatki majątkowe, to faktycznie właściwość miejscowa w przypadku darowizn i spadków to jest zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Także tam pani ewentualnie po to zaświadczenie to musiałaby się udać tam, gdzie jest położona nieruchomość, którą ona będzie wnuczce darowała, tak?
Aha, to jest, odnosi się do tego, tak, telefonu poprzedniego. W innym mieście jest darowana nieruchomość, a w innym mieście, powiecie pani mówiła, tak, jest mieszka obdarowana wnuczka. Panie Mariuszu, ma pan wątpliwości?
Ja mam wątpliwości.
Co do spadku, to tutaj nie ma wątpliwości.
Jak najbardziej, ma pani rację, a co do darowizny, to mamy lex specialis, wyłączenie w tym zakresie. Wyraźnie przepis mówi o miejscu zamieszkania obdarowanego na dzień darowizny.
W przypadku spadku jest tak, jak pani mówi.
I w przypadku środków pieniężnych. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o nieruchomości, no to podlega tak samo jak spadki.
Dobrze, no sprawdzimy. Może ma pani rację. Jeżeli tak, to oczywiście tutaj wyjaśnimy to, że tak powiem, parę razy głośno powiemy, żeby to doszło. Zaraz będę zresztą tutaj, mam jeszcze trochę czasu, będę wertował. Także bardzo dziękujemy pani za taką informację, bo...
Proszę, do widzenia.
Może... Oj, dobrze, bo tutaj coś teraz ja chyba namieszałam, ale nie, dobrze, jest kolejny
telefon. Nie, to pani zrezygnowała.
Tak jest, dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, że można robić korekty, muszę radio trochę ściszyć, że można robić korekty 5 lat w jedną stronę i 5 lat w drugą, tak?
Znaczy w drugą
po
jeszcze nie.
Lat.
Znaczy, bo do przodu jeszcze nie może pani złożyć korekt,
ja
tylko
wiem,
za te lata poprzednie,
wstecz,
tak.
No wstecz. Tak. I teraz,
znaczy na plus i na minus, chyba że tak. O to pani chodziło.
I teraz, tak, o to mi chodziło. I teraz, jeżeli ktoś na przykład no, nie był świadomy i sobie powiedzmy 3 lata temu robił podatek i nie rozliczył ulgi na dzieci. i zrobił to w tym roku, znaczy się w tym roku za tamte lata wstecz, nie, bo się mieścił w tych 5 latach. No i oczywiście Urząd Skarbowy nie uwzględnił tego, bo powiedział, że to się nie należy. To jak to dotyczy? To akurat nie ulgi rodzinnej. Nie,
znaczy,
nie
bo nie być może tutaj ta osoba chciała się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko i wtedy faktycznie...
Może ta osoba chciała rozliczyć w jednym roku za rok 2017 za wszystkie lata na jednym zeznaniu, tak?
Nie. Zrobiła 2 PIT-y. Powiedzmy za 2000 tam, już teraz nie pamiętam, chyba 13 i 14, czy 14 i 15. I w ten czas zrobiła bieżące. I to było w kwietniu składane. No i powiedziano, że tamte lata już nie może się rozliczyć jako... dziećmi.
Znaczy,
ulgi
ulgę rodzinną może sobie odliczyć, chyba że chciałaby się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Wtedy faktycznie nie.
Nie, bo ona jest, to ja wiem, ale no właśnie, to dotyczyło jako, że jest po rozwodzie.
A no właśnie, no to jeżeli jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to faktycznie nie można złożyć już korekty tego zeznania podatkowego, bo ostatecznym terminem jest zawsze 30 kwietnia następnego roku podatkowego.
Czyli tutaj, mimo że to był kwiecień, powiedzmy 2018, to już tamtych nie mogła,
nie? Tamtych starych już nie mogła. Jeżeli chciałaby skorzystać z ulgi tak zwanej prorodzinnej, ulgi z tytułu wychowywania dzieci, to wtedy może sobie rozliczyć. Ale jeżeli chciałaby zmienić rozliczenie poprzez wspólne rozliczenie tutaj powiedzmy z dziećmi i jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
no
to wtedy
ona
tak...
już kupę lat, już parę lat
to wtedy tak nie, to tutaj
się mieściła, nie?
No ale to akurat... nie ma znaczenia, czy się mieściła, czy nie, tylko że właśnie tutaj do 30 kwietnia można złożyć i nie można tego terminu w żaden sposób przywrócić.
Czyli tak jak inne, można by tam ewentualnie do
z innych ulg
tutaj...
można skorzystać, a z tego akurat nie. To tak samo, jeżeli na przykład małżonkowie chcieliby się wspólnie rozliczyć. Jeżeli byli małżeństwem cały rok podatkowy, a nie rozliczyli się wspólnie do 30 kwietnia, to na przykład w maju już nie mogą skorygować i zrobić właśnie korekty, bo dlatego, że już ten termin upłynął.
Czyli czyli to jednak tego, bo ja myślałam, że to mówię też tak można, nie? No ale człowiek uczy się tego. No dobrze.
No to tak wiadomo, człowiek uczy się na błędach, ale na przyszłość to proszę pamiętać, że do 30 kwietnia jest to termin taki graniczny.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję,
do usłyszenia.
Zawsze tak, że w tym momencie, kiedy jakaś rzecz zaczyna, sprawa nas dotyczyć, no to nagle zaczynamy tej wiedzy szukać, zdobywać. No to jest bardzo naturalne. Panie Mariuszu?
No i znalazłem i muszę tutaj się pokajać, uderzyć w pierś, powiedzieć moja mea culpa. Rzeczywiście tutaj pani słuchaczka, która dzwoniła i zwróciła nam uwagę na tą istotną różnicę, to ma rację, mianowicie w paragrafie...
Czyli spadek i darowizna?
Tak jest, w paragrafie 7 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów mówiących o właściwości urzędów jest wyraźnie napisane, że jeśli mówimy o nieruchomości, to mówimy o miejscu położenia tej nieruchomości. Mówię oczywiście o darowiźnie. Jeśli chodzi o rzeczy ruchome i środki pieniężne, różne prawa, no to według miejsca zamieszkania. Także tutaj żeśmy trochę, że tak powiem, połączyli i tu jeszcze raz, jeżeli pani nas słyszy, ta pani, która zgłaszała ten problem z tymi dwoma powiatami, no to tam, gdzie jest nieruchomość, ten naczelnik Urzędu Skarbowego będzie właściwy dla zaświadczenia, o którym mówiłem, według właściwości i tam, gdzie składać będzie notariusz tę deklarację. Także tam trzeba się udać i tam trzeba to złożyć. Także przepraszam bardzo.
Dyżur eksperta.
52 345 50 90. Jeszcze kilkanaście minut pozostało na nasz dyżur telefoniczny. No więc tak, praca sezonowa, podatki oraz ulgi, które ewentualnie mogą rodzice stracić, jeżeli dzieci zarobią zbyt wiele. I jeszcze pani Wioleta teraz prosi o głos, ale mam telefon. Co mam wybrać?
Najpierw telefon.
Dobrze, Polskie Radio PIK, halo.
Dzień dobry, pytanie. Dzień dobry. Do 30 kwietnia, do dnia dzisiejszego nierozliczony mam PIT z takich względów, że po prostu zakład pracy, który obiecał mi rozliczyć, nie zrobił tego i dopiero teraz mam tą wiedzę, że jest nierozliczony. Czy w tym wypadku muszę wystąpić podatkowa z czystym żalem, czy...
Tak, złożyć jak najszybciej zeznanie podatkowe i proponuję też właśnie złożyć tak zwany czynny żal, czyli napisać to takie pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego i wskazać właśnie z jakich powodów pani nie złożyła tego zeznania, ale żeby ten czynny żal był skuteczny, to po pierwsze musi być złożone to, co pani zaniechała, czyli złożone to zeznanie podatkowe i jeżeli jest podatek do zapłaty, to podatek musi być zapłacony. Halo?
Jakiś problem z połączeniem. Dobrze, kolejny telefon. Dzień dobry, Radio PIK.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dzień dobry. Proszę panią, ja mam takie pytanie. Jeżeli sprzedaję ziemię rolną rolnikowi, to też muszę odprowadzić podatek?
Znaczy... W przypadku przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów rolnych na cele rolne nie trzeba płacić podatku, jest to przychód zwolniony z opodatkowania, ale tam jeszcze w tym przepisie warunkiem stosowania tego zwolnienia jest, aby te grunty rolne
były gruntami rolnymi.
Tak, ale były w gospodarstwie rolnym i wchodziły w skład gospodarstwa rolnego i tutaj należałoby sięgnąć do przepisów właśnie dotyczących gospodarstw rolnych.
A jeszcze jedno mam pytanie.
I chodzi też o ten obszar, tak? Bo tam z tego, co się orientuję, to chyba to jest powyżej jednego hektara.
Jeżeli mam pieniążki i chciałabym część z nich z tej sprzedaży przekazać dzieciom, to czy będę musiała do jakiejś sumy mogę przekazać?
Może pani jak najbardziej przekazać dzieciom, czyli przekazać w ten sposób, że środki pieniężne przelewa pani na rachunek bankowy dzieci, które są, osób obdarowanych, czyli dzieci. I dzieci w ciągu 6 miesięcy muszą zgłosić taką darowiznę środków pieniężnych w Urzędzie Skarbowym, aby ta darowizna korzystała ze zwolnienia.
Aha, czyli nie będą oni musieli odprowadzić,
ani pani, tylko tutaj taka kwestia, że jeżeli
tylko,
dzieci
że
są w związkach
w ciągu 6 miesięcy,
tak? Ale jeżeli dzieci pozostają w związkach małżeńskich, to te darowizny muszą być do majątków odrębnych, aby ta darowizna korzystała ze zwolnienia. W innym przypadku synowa czy zięć zapłaci podatek podatek od darowizny, jeżeli kwota tych środków pieniężnych przekroczy kwotę zwolnioną z opodatkowania.
A jaka jest?
W pierwszej grupie podatkowej jest to kwota 9637 zł i jest to kwota raz na 5 lat.
Aha. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie. Proszę bardzo. Do usłyszenia. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry, ja nie dokończyłam jeszcze pytania, bo czy z takim opóźnieniem, jak teraz będę rozliczała PIT, mam możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej?
Z ulgi prorodzinnej tak, ale z możliwości rozliczenia się na przykład jako osoba samotnie wychowująca dziecko już nie.
Nie, tylko...
Wszystkie ulgi, które pani przysługiwała, może pani... Znaczy, pani musi zrobić to zeznanie podatkowe, czy powinna pani zrobić to zeznanie podatkowe tak, jak powinno być zrobione do 30 kwietnia. Jeżeli tak. Za zeszły rok pani taka ulga przysługuje, to jak najbardziej może pani sobie tą ulgę rozliczyć.
Czyli mogę to też dołączyć.
Tak.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dyżur doradców podatkowych w Polskim Radiu PIK. Dzień dobry, kolejny telefon. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień
dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Tam już była odpowiedź dana odnośnie zwrotu powyżej 100 zł za leki, które są brane co miesiąc, czy tam przez dłuższy okres. I w związku z tym była tam odpowiedź, że odlicza się tą kwotę 18% odlicza się od dochodu, a to jest nieprawda, odlicza się to od podatku.
Nie, tutaj muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, to nadwyżkę ponad 100 zł, tak? Czyli załóżmy, w miesiącu wydał pan 150 zł, czyli
50 zł odliczam 18% od podatku.
Znaczy 50 zł odlicza pan od dochodu, a zwrot nastąpi w podatku w kwocie 18% tej kwoty.
Aha, ale mówicie
o tym samym
państwu.
Znaczy, zwrot następuje z podatku, ale odliczamy od dochodu. To nie jest ulga, którą rozliczamy od podatku. Znaczy generalnie ma pan zwrot z podatku, tak? I to może jakby zgadza, ale mówiąc takim, powiedzmy, językiem podatkowym, specjalistycznym, odliczamy od dochodu.
po to, żeby potem mieć to w podatku.
Zwrot w podatku.
Czyli tak jak pan powiedział, że otrzymuje, odlicza pan od podatku, że 18%, no to procentowo się zgadza, wartościowo też, ale matematycznie obliczamy to, pomniejszając
tak.
tutaj tą kwotę do opodatkowania.
Aha, czyli że ta kwota jest od dochodu.
Tak, ale potem suma sumarum wychodzi na to, co pan
ale
mówi.
Ale w podatku oszczędność będzie 18% tej kwoty.
No a jeżeli ja będę miał więcej do odliczenia niż podatek,
to więcej pan nie dostanie.
To więcej
tylko
nie dostanę.
Do wysokości mhm. zapłaconego.
Jedynie w przyszłym roku mogę jeszcze raz, tak?
Nie, już, znaczy nie jest to kwota, która się przenosi na przykład na przyszły rok. Jeżeli pan teraz nie może sobie rozliczyć, były kiedyś takie ulgi w poprzednich latach, na przykład ulgi remontowe, że jeżeli nie starczyło tego podatku na rozliczenie w danym roku podatkowym, to przechodziło na następny i następny sobie rozliczaliśmy. Tego nie ma w ulce rehabilitacyjnej.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pani Wioleto, oddaję głos. Dobrze, najpierw słuchacie.
Właśnie cały czas byłam przy głosie prawie, ale ja tylko chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o wydanie tych zaświadczeń, to znaczy nie trzeba osobiście do tego urzędu, znaczy udawać się, żeby złożyć taki wniosek o wydanie zaświadczenia. Można przesłać pocztą, a tak naprawdę to organy podatkowe są zobowiązane działać według swojej właściwości. Czyli na przykład jeżeli wpłynie wniosek, który nie dotyczy danego organu, to i tak mają obowiązek wysłania tego wniosku do odpowiedniego organu i
do
załatwienia sprawy.
Właściwego.
Tak.
52 345 50 90.
Tak mnie koleżanka ratuje na antenie.
Ostatnie minuty naszego dzisiejszego dyżuru spotkania. Spoglądam w kalendarz za tydzień 17 sierpnia, jak też czas biegnie.
Oj, biegnie.
W piątek. Czy również można na państwa liczyć, bo jest to taki trochę
długo weekendowy,
tak.
Tydzień. Wszyscy jesteśmy po urlopach, także myślę, że będziemy.
Dobrze, czyli umawiamy się.
No będziemy rozmawiali o podatkach. Nie wiemy, czy się spotkamy w takim gronie z powodu różnych, powiedzmy, również prywatnych kwestii, które były. Doradcy podatkowi, proszę państwa, też mają życie prywatne, więc to może tak się zdarzyć, że któreś z nas nie będzie mogło, ale.
Ale reprezentacja będzie.
Ktoś będzie.
Ja się deklaruję, że będę w takim razie.
Ja też na razie obiecuję. Na razie.
Nie doczekał się słuchacz, przepraszam.
Zagadaliśmy.
No tak, ja tu państwa zagadałam, a słuchacz się zniecierpliwił, albo słuchaczka, tego nie wiem. 52, 345, 50, 90, chociaż tak naprawdę spoglądam na zegar, musimy pomału kończyć nasz dyżur, bo przed nami jeszcze
czas szybko leci.
Blok reklamowy. Ci z państwa, którzy chcieliby pytania zadać, zadzwonić do nas, to zapraszam za tydzień w piątek po godzinie 12:15, a na dzisiaj to już wszystko. Pani Wioleta Wełnicka, pan Michał Wozikowski i pan Mariusz Gotowicz.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Ewa Kurzawa. Do usłyszenia za tydzień.